W blokach startowych już po drugiej stronie łączy telefonicznych Aleks Sławiński, Serce Radia Wnet pod niebem stolicy Wielkiej Brytanii. Witam serdecznie, dzień dobry, Aleks. Aleks Sławiński, dzień dobry.
Witam Tomku, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
No właśnie, dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiać i z tobą, i w drugiej części naszego wyjścia ze studia 37 z Dublina o wizycie Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. Natomiast rozpoczniemy od smutnego przypomnienia, ponieważ dokładnie 2 lata temu doszło do smutnych wydarzeń na tym jednym z najsłynniejszych mostów świata.
Tak, mało kto już dzisiaj pamięta, mimo że upłynęły zaledwie 2 lata, że dokładnie 3 czerwca miał miejsce jeden z ataków terrorystycznych w Londynie. Jak pamiętamy, islamscy terroryści wjechali ciężarówkami w tłum ludzi. Wtedy akurat był weekend, bardzo wiele osób chodziło po moście, bawiło się w okolicznych restauracjach i klubach, a potem nastąpił atak nożowniczy, który dosyć szybko na szczęście się zakończył. Policja w tym miejscu jest bardzo aktywna. Jak wiemy, bardzo blisko z London Bridge jest zarówno do głównego ratusza miejskiego, jak i do różnych atrakcji turystycznych, takich jak chociażby Tower of London, czy samo centrum finansowe Londynu, czyli City. No, ja jestem troszeczkę zasmucony tym, że w Wielkiej Brytanii ani tak szybko pamięć zanika o tego typu wydarzeniach. Wiemy, że za miesiąc będziemy obchodzić 15 już chyba rocznicę największego ataku 7 lipca. Amerykanie pamiętają o swoich wrześniowych rocznicach. Niemcy pamiętają o swoich rocznicach. Polacy również potrafią świętować i pamiętać o tym, co wydarzyło się w historii. Niestety Brytyjczycy jakoś chyba nie uważają historii swojego, nawet własnego narodu, jako swoją najmocniejszą stronę. To smutne.
To smutne, ale warto pamiętać o tych chwilach i mówiąc trochę, że te utopijne historie, znane chociażby z dwutomówki Karla Poppera, Społeczeństwo Otwarte, nie zawsze mają zastosowanie w tym świecie, w którym żyjemy. Aleks Sławiński, moim Państwa gościem, właściwie współgospodarzem tej części Poranka Wnet spod nieba Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii, Studio 37. No właśnie, prezydent Donald Trump, głośna wizyta i kilka podtekstów, bo po pierwsze kwestie międzynarodowe, handlu i polityki zagranicznej, również Iran w tle, pamiętając wciąż o tym, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania nadal stosują umowę nuklearną z Iranem i pamiętać trzeba o tym utworzonym przez Unię Europejską specjalnym indeksie, czyli specjalnym instrumencie finansowym, który ma na celu ochronę europejskiego handlu właśnie z Iranem. Natomiast Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział jedną znaczącą rzecz, jak gdyby namaszczając INSPE nowego szefa partii konserwatywnej, że Boris wykonałby dobrą robotę na miejscu Theresy May. Twoje refleksje w tej kwestii?
Tak, Tomaszu. Mi się również wydaje, że Boris Johnson byłby bardzo dobrym premierem Wielkiej Brytanii. Jak pamiętamy, poprzednim razem, gdy wybierano premiera, on zrzekł się tej funkcji, mimo że każdy się spodziewał, że to właśnie on będzie premierem. On był największym orędownikiem Brexitu i kiedy premier Cameron odszedł po referendum brexitowym, wszyscy byli niemal pewni, że Boris Johnson zostanie kolejnym premierem. Jednak to jest wytrawny polityk i on wiedział, że ten etap prac umów brexitowych będzie bardzo trudny. Wolał usunąć się w cień. Wolał zostać jednym z ministrów w gabinecie Theresy May. Zresztą również i z tej funkcji zrezygnował. I teraz znowu pojawia nam się jego kandydatura. Wydaje mi się, że Donald Trump wie dobrze, o czym mówi, ponieważ on Borisa Johnsona zna już od bardzo wielu lat. Pamiętamy nawet karykatury sprzed kilku lat porównujące obu panów, którzy noszą podobne fryzury i zachowują się w dosyć podobny sposób. Więc ja się nie dziwię, że wśród tych 12, czy może już nawet teraz 13 kandydatów na szefa partii konserwatywnej i przyszłego premiera Wielkiej Brytanii, ta osoba jest brana najpoważniej ze wszystkich.
Czy jeszcze Londyńczycy nie wspominają o tym, że za czasów, kiedy merem, burmistrzem Londynu był Boris Johnson, było znacznie bezpieczniej pod niebem Londynu?
Oczywiście, że o tym wspominają. Ruch, który za swój cel postawił usunięcie Sadiqa Khana, obecnego mera Londynu, właśnie o tym głównie, na tym głównie bazuje. Na tym, że przestępczość spadała z roku na rok. Na tym, że budowano ścieżki rowerowe. Na tym, że wydatki były dużo bardziej efektywne, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na służby miejskie, na policję, na sprzątanie, na służbę zdrowia. To się wszystko gdzieś posypało. Sadiq Khan totalnie nie potrafi ogarnąć w tym momencie rosnącej przestępczości. Jedyny sposób, w jaki zaczyna z tą przestępczością walczyć, to jest próba wprowadzenia większej ilości policji na ulicę, co wiązało się między innymi z drastycznym podniesieniem lokalnych podatków. To się ludziom bardzo nie podoba i dużo się o tym właśnie mówi.
Alek Sławiński w poranku wnet, Radio Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, trzeci dzień czerwca, ale powracajmy do tego, co clue jest wizyty prezydenta Donalda Trumpa nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Republice Irlandii, a mianowicie 75. rocznica D-Day i początek wielkiej operacji wojennej Overlord, również spotkanie z królową brytyjską, prawda?
Tak, spotkanie ma nastąpić dzisiaj wieczorem. No, mi nie udało się dostać do Pałacu Buckingham, ale nie wydaje mi się, żeby zbyt wielu dziennikarzy zostało zaproszonych na to spotkanie. Prawdopodobnie będziemy to oglądać dopiero wieczorem lub w jutrzejszych mediach, w BBC czy innych największych mediach. Wydaje mi się, że ta część wizyty będzie bardziej kurtuazyjna niż naprawdę praktyczna. Jeżeli chodzi o samą reakcję społeczeństwa, nie jest ona już tak wielka, jak poprzednim razem, gdy Donald Trump zawitał w Londynie. Pamiętamy, że poprzednim razem mieliśmy do czynienia z ogromnymi protestami. Wielka figura nadmuchana Donalda Trumpa latała nad Londynem. Zresztą później przeciwnicy Sadiqa Khana zrobili to samo z jego figurą. Teraz tego tak nie widać mocno. Ja mieszkam w zachodniej części Londynu. Tutaj bardzo blisko znajduje się lotnisko Northolt, na którym lądują oficjalne międzynarodowe delegacje. Nie było widać takiego ogromnego ruchu jak poprzednim razem, gdy widzieliśmy tutaj śmigłowce pola walki jak AH-64 czy Chinooki, czy widzieliśmy Ospreye i inne samoloty, które przez kilka dni już przed wizytą amerykańskiego prezydenta patrolowały całą przestrzeń powietrzną Londynu. Nie widuję tutaj teraz ogromnych wojskowych transporterów lądujących i przywożących albo wywożących jakiś sprzęt. Jest dużo spokojniej. Ta wizyta, widać, już nie wzbudza takich emocji.
Alek Sławiński, panie i panowie, będziemy powracać do tego, co dzieje się pod niebem Wielkiej Brytanii w związku z gorącą wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Życząc ci dobrego dnia, pewnie dzisiaj się jeszcze połączymy. Ukłony i wszystkiego, co najlepsze, drogi Aleksie.
Serdeczne życzenia dla ciebie, Tomaszu, i dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Alek Sławiński, studio Londyn w Radiu Wnet.
Londyński wnetowy zwiat.
Panie i panowie, poranek wnet ze studia 37, a za chwilę słów kilka o tym, co dzieje się pod niebem Wenezueli, ponieważ w dalszym ciągu duże niepokoje, nie tylko w stolicy kraju, w Caracas, ale właściwie cała Wenezuela wrze. Przed dwoma tygodniami rozmawialiśmy z panem Frederikiem Pawlowskim o tym, co dzieje się z perspektywy Brazylii, ale również Argentyny i jak ocenia się te wszystkie historie związane bezpośrednio ze sprawami w Wenezueli, z liczbą ponad miliona uchodźców. Natomiast dzisiaj z panem Frederikiem Pawlowskim, za chwilę połączymy się, poruszymy temat Kuby jako ważnego gracza na mapie rozgrywek bezpośrednio na terenie Wenezueli. Poranek wnet. Frederico Pawłowski, moim państwa gościem, spod nieba Brazylii. Natomiast wiele osób nie rozumie, jak tak bogaty kraj, mający tak bogate złoża ropy naftowej i generalnie piękny, pięknie położony kraj, może mieć problemy, chociażby takie, że brakuje jedzenia, że brakuje podstawowych leków, że są przerwy w dostawie prądu i wody. Jak to tłumaczyć?
Socjalizm, komunizm. Komunizm po prostu. Jest taka rzecz, że całkowicie system produkcji w tym kraju został zniszczony. To jest bardzo prosta sprawa. U nas się mówi tak, że jeżeli komuniści przyjmują Antarktydę, pingwiny będą stracić lody. Czyli nie będzie, będą upały na Antarktydzie.
To jest taki dowcip. To tak dowcip, jak kiedyś u nas mówiono, że gdyby Związek Radziecki miał w swoim zasięgu i we władaniu Saharę, to na Saharze zabrakłoby piasku.
No dokładnie tak samo. A więc to jest coś takiego, że bardzo prosta sprawa. Po prostu jest korupcja na poziom w ogóle niewyobrażalny. Wszystkie majątki, wszystkie firmy, wszystkie środków produkcyjne są w ogóle w ręku państwa. I to przez 20 lat. To oczywiście, to już sam się wytłumaczy sytuację. No, po prostu jest tak, że nie ma konkurencyjności, nie ma wolności rynkowej, nie ma w ogóle wszystko w takich politykach społecznych, że ponad połowę Wenezuelańczyków są utrzymanych przez rząd wenezuelański, czyli są różnych takich socjalnych, tak zwane bolsillas, czyli tak zwane takie jakby pomocy na wszystko, czyli to jest pomóc do szkoły, pomóc do powiedzmy do żywności, różnych tam takich zasiłków, nie? Tylko, że to są zasiłki takie, nie? Że gdyby na przykład na polski, na złotówka, to byłoby tak, 10 zł miesięcznie, 5 zł miesięcznie za powiedzmy edukację, 3 zł miesięcznie, takie cyfry, no, ale jeżeli człowiek dostanie coś za darmo, czemu ma pracować, nie?
No tak, zgadza się.
Więc to w ten sposób funkcjonuje, tylko że to nie działa, nie dzieje się od teraz, to jest polityka od Chaveza, Hugo Chavez, czyli tak zwany boliwarianizm, taki swoisty sposób, taki socjalizm z Ameryki Południowej, można tak powiedzieć, tak. Związany z Simonem Bolívar, tylko że Bolívar nie miał nic wspólnego z tym, nie, co w jego nazwiska tam uprawiają. Więc to jest tak, po prostu kraj został doprowadzony do tego, że nie miał rozwoju przemysłu, gospodarka całkowicie nie dała krok do przodu. Wenezuela jest jednym z głównych eksporterów ropy naftowej, tylko że ta ropa to nie jest w rękach prywatnych, tylko przez firma państwowa, która w ogóle trzyma wszystko dla siebie. A więc nie ma żadnej szansy rozwoju. Nie ma żadnej szansy rozwoju. Po prostu doprowadzony do tego, że ten kraj całkowicie uzależniony od sprzedaży ropy. Przede wszystkim ideologicznie związany z Kubą. Czyli tak naprawdę to jest pasożytowany, nie wiem czy tego słowa istnieje, ale powiedzmy, że Kuba dzieje jako pasożyt, ale zarazem zapewnia powiedzmy materiał ideologiczny do tego rządu Chaveza teraz, tak. Maduro.
Panie Frederiku, czyli te wszystkie doniesienia, które od czasu do czasu gdzieś tam trafiają z Wenezueli, o tych dziwnie zamaskowanych, można powiedzieć krótko, takich rzezimieszkach wspierających, trochę jak gerillas prezydenta Maduro, to są ci samozwańczy ochotnicy z tej milicji kubańskiej, dobrze rozumiem?
Dokładnie. Dokładnie. Po prostu jest tak, że Kuba rządzi Wenezueli. Rząd Wenezueli tak naprawdę to jest w cieniu, to jest, jak to powiedzieć, governo de sombras, to jest rząd w cieniu Kuby. Po prostu Kuba steruje Wenezuelę, tak można mówić.
Powiedział pan Federico Pawłowski, mój gość w studiu Dublin. Pan Federico będzie się pojawiał na antenie i poniedziałkowych poranków w net, jak również od czasu do czasu w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Natomiast program nazywa się Studio Dublin. O nim pan powie, o polskich śladach mówiliśmy, bo też opowiadamy o polonusach i polonuskach, tak jak o panu, spod nieba Brazylii, ale czy w Brazylii są jakieś takie ślady bytności Irlandczyków, albo czy Irlandia, irlandzkość jest popularna w Brazylii?
Bardziej ze względu na świętego Patryka, bo na przykład w Porto Alegre jest święto tego, święto piwa na cześć świętego Patryka, w tym samym dniu, gdzie się świętuje w Irlandii. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, czy jest takie osadnictwo irlandzkie, takie liczne. Na przykład polskie są liczne, niemieckie są ogromne, na południu Brazylii włoskie, japońskie, nie? Libańskie, czyli żydowskie takie. Ale ja nie pamiętam, czy jest taki liczny coś z Irlandii. Ale jednak jest wpływ od tej właśnie zabawy świętego Patryka, przede wszystkim w Porto Alegre.
Tak jak we fladze Irlandii dużo zieleni jest we fladze brazylijskiej, więc to też jest coś, co łączy, ta piękna, cudna zieleń. Pan Federico Pawłowski, moim państwa gościem, umówimy się na jakiś czerwcowy program, kiedy w Muzycznej Polskiej Tygodniówce może troszeczkę poopowiadamy sobie o muzyce, współczesnej muzyce brazylijskiej. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo. Teraz po portugalsku. Muito obrigado a todos.
Dziękuję bardzo. Federico Pawłowski, moim państwa gościem w studiu Dublin. Poniedziałkową porą zawsze studio Dublin ze studia 37 pod niebem Dublina. Oczywiście opowiadamy o tym, co dzieje się nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko w Republice Irlandii, bo za niespełna 3 minuty połączymy się z Bogdanem Ferencem, szefem portalu Polska i, ale przed nami kolejny drugi Częstograj.
Czas na Częstograj.
I panie i panowie, wielkie zaskoczenie, bo Jamal, albo Jamal jak mówimy, wydał niezwykłą płytę 31 maja, jej tytuł Czarny Motyl, a dzisiaj Miłość ma smak niewidomych. I taka trochę tarantinowska melodia, która na pewno z przyjemnością wpasowałaby się w ścieżkę dźwiękową do najnowszego filmu Quentina Tarantino. Jamal, Miłość ma smak niewidomych, Częstograj w studiu Dublin w poniedziałkowym poranku w net.